Dzień dobry. Włączyli Państwo podcast Czytamy po rosyjsku. To wydanie 118. Dziś mówimy o ekologii, edukacji i systemach GPS. Wszystko to w kontekście rosyjskim oczywiście. Przypominamy, że mogą Państwo wspierać kanał Sprawy Wschodu i nasz podcast Czytamy po rosyjsku za pośrednictwem serwisu Patronite. Bardzo Wam, drodzy i szanowni patroni, dziękuję. Oraz serwisu Buy Coffee Too. Dziś niskie ukłony za wsparcie przekazuję do pani Marii, pani Karoliny i pani Otyli. Cała redakcja śle niskie ukłony. Pani Maria napisała nawet, że dzięki naszej pracy znajduje motywację do nauki języka rosyjskiego. I o to chodzi, droga pani Mario, proszę nas słuchać. Marcin Strzyżewski, Magda Paciorek i mówiący te słowa Bartosz Gołąbek, zapraszamy do słuchania. Dzień dobry Państwu, witam Cię bardzo serdecznie, drogi Marcinie.
Dzień dobry i dzień dobry Państwu.
Zaczynamy od wyjaśnienia konkursu, jeśli pozwolisz, drogi redaktorze. W ubiegłym tygodniu w wydaniu 117 podcastu Czytamy po rosyjsku Magda Paciorek zadała zadanie, zadała zagadkę i mamy zwyciężczynię. Magda pytała, jak można inaczej, a w zasadzie jak się mówi bardzo często dzisiaj, po rosyjsku, ale chodziło o słowo, które przybyło do rosyjskiego z języka angielskiego, jak mówi się o dzieleniu się jakimś, udostępnianiu jakiegoś materiału, o dzieleniu ekranu i oczywiście, że chodziło o słowo sharing, od share i wpłynęło kilka poprawnych odpowiedzi, ale najszybsza w tym konkursie była pani Małgorzata Chłap, którą bardzo serdecznie pozdrawiam i to jest nasza zwyciężczyni. Obiecałem także pozdrowić naszych słuchaczy, którzy bardzo uprzejmie, bardzo miło, bardzo sympatycznie nas pozdrawiają i również Ciebie, panie redaktorze, pana Adama Pachołka, pana Roberta Nowakowskiego. Pozdrawiam panów bardzo, bardzo gorąco i serdecznie. Bardzo miło mieć od Was oddźwięk i obiecuję, że zmobilizujemy panią Magdę Paciorek jeszcze do jakichś takich intelektualnych wyzwań językowych, bo to fajne. Myślę, że też sprzyja pewnego rodzaju nauce, a my tutaj troszeczkę od takiej popularyzacji wiedzy i języka rosyjskiego chcemy dla Was przede wszystkim być. Dzisiaj jest 8 maja, Dzień Bibliotekarzy i Bibliotek, dlatego no nie mogę się powstrzymać i bardzo serdecznie chcę podziękować i pozdrowić wszystkie panie i panów bibliotekarzy z mojego życia. Robię to też pewnie za Marcina, bo na pewno przynajmniej raz współdzieliliśmy bibliotekę w Instytucie Filologii Wschodniosłowiańskiej.
Tak było. Więc
to jest wielki ukłon dla wszystkich z mojego rodzinnego Opola, pań przede wszystkim, które wypożyczały mi lektury dziecięce. Miałem taką ulubioną bibliotekę na placu Hanki Sawickiej, dawny plac Hanki Sawickiej, tak mu się nazywał. Dalej miałem oczywiście licealną bibliotekę, biblioteki w podstawówkach, no ale nie idźmy tak daleko. Przede wszystkim Instytutowa Biblioteka, Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej. Pozdrawiam gorąco, miłe wszystkie panie. Jagiellonka, tak mówimy o Bibliotece Uniwersytetu Jagiellońskiego. To bardzo też przyjazne miejsce. Inne krakowskie uczelnie mają znakomite również biblioteki, także tam się bywało. Pozdrawiam Bibliotekę w Krośnieńskiej Państwowej Akademii Nauk Stosowanych. Także bardzo miło mi się korzystało z tych doskonałych zasobów. A także, a może nawet przede wszystkim chciałem pozdrowić i uściskać serdecznie wszystkie biblioteki gminne. Te biblioteki w Polsce się bardzo teraz starają, wiem o tym na pewno. Ja szczególnie pozdrawiam serdecznie te biblioteki, które tutaj pracują w tak zwanym krakowskim obwarzanku i życzę Państwu, paniom i panom, samych sympatycznych czytelników i tym samym oczywiście proszę razem z redaktorem Strzyżewskim oraz w imieniu pani redaktor Paciorek o wybaczenie nam wszystkich przetrzymań dzisiaj z tej okazji, choćby to, ale zupełnie serio mówiąc, to wielki hołd dla Państwa. Bez Was wiedza, popularyzacja wiedzy po prostu byłaby niemożliwa. A teraz pan redaktor Marcin Strzyżewski zabiera głos.
Dzień dobry Państwu. Zaczniemy sobie od takiej lokalnej historii. Otóż, proszę Państwa, niedaleko miasta Lipieck mieliśmy tutaj ciągnącą się w zasadzie już od 2021 roku historię, którą przedstawiły nam tutaj ważne jej historii, czyli nasz, no jeden z moich ulubionych portali, jak zauważyliście, często do niego sięgam, po prostu prasówkę do podcastu zaczynam zazwyczaj od niego i zazwyczaj się nie zawodzę, tylko coś znajduję. I proszę Państwa, mieszkańcy niewielkiej miejscowości pod Lipieckiem zupełnie przypadkowo tak naprawdę w gazecie odkryli, że odbędą się publiczne przesłuchania w sprawie przekazania pewnej działki, gruntów, zresztą dość sporych gruntów, tutaj mowa jest o 40 hektarach ziemi, na tak zwane cele specjalne. Nie było żadnych ogłoszeń, administracja nie informowała ludzi, a okazało się, jak ktoś doczytał, że będą zmieniali przeznaczenie gruntu, ktoś zaczął się tym interesować, ludzie sami zaczęli tą informację, no właśnie tutaj, tak jak mówiłeś, dzielić się nią, szerić w lokalnych czatach, drukowali ulotki. Okazało się, że w pobliżu tej miejscowości lokalne władze wraz oczywiście z przemysłem zaczęły planować powstanie dużego składowiska śmieci. I tutaj, proszę Państwa, może zacznijmy od tego, że w języku rosyjskim używa się słowa poligon na właśnie składowisko odpadów, przy czym tu trzeba zrobić pewne rozróżnienie, ponieważ tam istnieją zarówno składowiska, jak i po prostu wysypiska. Przy czym te składowiska to są miejsca specjalnie, w teorii przynajmniej, przygotowane do składowania odpadów zgodnie z normami, w taki sposób, żeby to było bezpieczne dla środowiska. Natomiast są też właśnie wysypiska, przy czym wiele z nich, nawet często w danych na ten temat spotykamy się z liczbami, które świadczą o tym, że większość z nich to są wysypiska niesankcjonowane, nielegalne, często dzikie, niefunkcjonujące. Wokół Moskwy w latach 70. i 80. wiele takich miejsc powstało, często zupełnie żywiołowo, także to jest bardzo stara historia, że po prostu w Rosji te śmieci się rozrzuca, mówiąc brzydko, byle gdzie. I nawet dzisiaj te państwowe firmy, a w 2019 roku rozpoczęła działalność nowa, zreformowana, nowy zreformowany system zarządzania odpadami, powstały państwowe monopole, które się tym zajmują, jeden centralny monopol i monopole regionalne, oni dalej wywożą śmieci także na takie wysypiska, które żadnych norm lub części norm nie spełniają, bo po prostu no tak już tam jest, że tych poligonów, tych faktycznych składowisk odpadów brakuje, zresztą spalarni, sortowni i zakładów recyklingowych też brakuje. Więc tu w teorii mówimy o pozytywnej sytuacji, to znaczy, tak to przynajmniej przedstawiała lokalna administracja miejscowym, że powstanie 200 nowych miejsc pracy, nowoczesna sortownia śmieci, że pojawią się dodatkowe pieniądze dla regionu z budżetów, że będzie to korzystne dla wszystkich zainteresowanych dookoła. Natomiast ludzie mieli tutaj poważne obawy od samego początku. Później się okazało, że te obawy były zasadne, natomiast to jest warte podkreślenia. Ludzie zareagowali na to bardzo sceptycznie, jeszcze zanim zostało wyjaśnione, że coś tutaj jest nie tak. To, co się w ogóle ludziom na samym początku nie spodobało i co sprowokowało pierwszy z kilku pozwów sądowych, to było to, że choć deputowanych regionalnych tutaj powinno być 10 i głosować powinno 10, to zredukowano ich liczbę do 7 i 4 głosowało za zmianą przeznaczenia tej konkretnej ziemi z rolnej na specjalną, co umożliwiło projektowanie w tym miejscu tego typu, nazwijmy to w ten sposób, instalacji. To już wywołało właśnie, tak jak mówię, pierwszy pozew. Ich jest kilka w tej chwili i mieszkańcy doszli aż do Sądu Najwyższego z tym pozwem. To, co faktycznie w trakcie tych prawnych przepychanek udało się zrobić mieszkańcom, to zebrać pieniądze na niezależną ekspertyzę dokumentów, w tym ekspertyzę ekologiczną całego tego projektu. to ich kosztowało, mówimy tutaj o ludziach, którzy nie są szczególnie zamożni, rozumiemy, mieszkańcy niewielkiej miejscowości w głębi Rosji, no to nie są ludzie, których stać na takie rzeczy, tego typu wydatki liczone w setkach tysięcy rubli, ich biły po kieszeni, ale mimo to przygotowali taką własną ekspertyzę, wykupili ją de facto u niezależnej organizacji i okazało się, że projekt tego obiektu jest, proszę Państwa, dziurawy jak sito. Nie zbadano sposobu, w jaki wody z tego obiektu miałyby ściekać i czy okoliczne akweny będą chronione przed tym, by się te wody tam dostawały. Do oceny poziomu ochrony wód gruntowych użyto w projekcie danych z 1983 roku, które, no możemy zgadywać, nie są aktualne. W projekcie zakładano, że wodę, która będzie się tam zbierać w tych składowanych odpadach, będą przewozić w beczkach do Magadanu, 10 tysięcy kilometrów od tego składowiska. Ocenę zagrożenia w zanieczyszczeniem w przypadku pożaru do projektu dołączono z zupełnie innego projektu. Po prostu przeklejono, tak jakby spodziewano się, że nikt tego nie będzie uważnie czytał i że nikt tego nie zauważy, że fragment dokumentacji po prostu dotyczy zupełnie innego obiektu w zupełnie innym miejscu i zresztą tutaj ci niezależni specjaliści w kilku różnych punktach znaleźli fragmenty, które kazały im stwierdzić, że projekt został przygotowany w taki sposób, jakby jego autorzy nie spodziewali się, że ktokolwiek będzie poświęcał tym dokumentom uwagę, a tym bardziej nie ktoś kompetentny w tych kwestiach, że po prostu jest to udający, faktycznie profesjonalnie przygotowany projekt, zestaw bzdur wyglądających, jakby napisało je dwóch studentów, kradnąc fragmenty z innych projektów i z internetu. Zresztą, jak stwierdzono w tej niezależnej ekspertyzie, składowisko jest planowane na terenie, który bywa podtapiany regularnie, co w zasadzie według tych specjalistów wyklucza ten teren z możliwości budowy na nim składowiska odpadów, ponieważ to po prostu nie jest bezpieczne. Jakby tego było mało, proszę Państwa, wykonanie tego projektu zostało powierzone firmie z kapitałem zakładowym 10 tysięcy rubli, której oficjalna podana w dokumentach siedziba mieści się pod adresem, przy którym znajduje się opuszczony, na wpół zniszczony dom. Firma ta nie zajmowała się śmieciami, dopóki nie wygrała. W zasadzie tu nie było konkursu, tu się odbyła ta procedura poza konkursem. Po prostu urzędnicy przydzielili tej firmie ten projekt i ona wtedy dopiero w dokumentach zaznaczyła, że zajmuje się także śmieciami. Co więcej, do końca nie wiadomo, kto jest beneficjentem firmy, która ma budować ten obiekt, natomiast jest on, proszę Państwa, częściowo przygotowywany przez firmę, którą założyli ludzie, których poprzedni projekt był dość blisko związany z rodziną Rotenbergów, jak wykazało śledztwo dziennikarskie Ważnych Historii już wcześniej. Rodzina Rotenbergów to są oczywiście ludzie związani bardzo blisko z Władimirem Putinem. Tam są po prostu przyjaciele Władimira Putina z dzieciństwa. Zresztą warto tutaj powiedzieć, że cała branża śmieciarska, że tak to ujmę, może brzydko, związana z zarządzaniem odpadami, może tak ładniej. Ładnie, zwłaszcza, że zarządzanie odpadami jest bardzo poważnym problemem, który dotyczy całego globu i który wymaga poważnych rozwiązań. Cała ta branża jest zarządzana przez taki super monopol, przez rosyjskiego ekologicznego operatora, tak się nazywa ta firma. Ona jest zarządzana przez Denisa Bucajewa, który, tu znowu mamy do dyspozycji wyniki dziennikarskich śledztw, a nie jakieś bezpośrednie ustalenia, na przykład prokuratury, takie, które byłyby w pełni wiarygodne i posiadałyby pełen komplet dowodów. Niestety we współczesnej Rosji to jest trudne do osiągnięcia. Natomiast do celu Denis Bucajew jest człowiekiem, który ma z kolei bliskie związki z Jurijem Ciajką, byłym prokuratorem generalnym Federacji Rosyjskiej, który był także bohaterem takiego bardzo ciekawego dziennikarskiego śledztwa wykonanego przez ekipę Nawalnego jeszcze w czasach, kiedy Aleksiej Nawalny był na wolności. I proszę Państwa, tutaj mamy do czynienia z ciekawą historią i ważną historią, ponieważ faktycznie widzimy tutaj niejednoznaczną historię. Rosja potrzebuje, przy czym potrzebuje rozpaczliwie nowych, profesjonalnie przygotowanych składowisk odpadów, a w jeszcze większym stopniu także spalarni odpadów i zakładów recyklingowych, ponieważ problem ze śmieciami jest tam nie tylko duży w bieżącym wymiarze, ale jest także bardzo wiele zaniedbań, zaległości sprzed dekad, które sprawiają, że po prostu ta branża wymaga dofinansowania, wymaga zajęcia się nią, wymaga takich inwestycji jak ta. Natomiast widzimy też, że ludzie, mieszkańcy podchodzą do tego typu państwowych inwestycji bardzo sceptycznie. I tak jak mówiłem, zanim cokolwiek się wyjaśniło, zanim oni tę sprawę faktycznie zbadali, to już widzieli, że jest, wiedzieli, domyślali się, zakładali, że problem istnieje, że coś się dzieje tutaj złego. I w związku z tym już zaczęli protestować. Zresztą te protesty faktycznie, był taki nawet moment, że oni fizycznie protestowali na ulicy, przyjechała śmieciarka, ich zasłoniła wtedy, jedna z pań wyszła na jednoosobową pikietę i ten tekst się kończy takim zdaniem, że oni zdają sobie sprawę, że będzie być może trzeba przejść do nielegalnych form protestu. Widzimy tutaj, jak ten mit ludzi ufających władzy, chcących tego samego, co chce rosyjska władza, bardzo nam się tutaj rozbija o takie codzienne sprawy. Ludzie tej władzy zwyczajnie nie ufają i jak się okazuje, mają rację.
Nie ufają, ale nie za bardzo są w stanie ją zastąpić jakąś lepszą władzą. To jest pewnego rodzaju problem, który dotyka oczywiście nie tylko Rosji akurat, niestety, taka jest prawda. I faktem jest rzeczywiście, że wszyscy ludzie Putina we wszystkich możliwych dyscyplinach, gdzie są pieniądze, są porozkładani. Tutaj wspominałeś Jurija Ciajkę. On jest aktualnie przecież, to prawda, był potężnym, czyli wpływowym, może nie potężnym, ale wpływowym na pewno człowiekiem, był generalnym prokuratorem Federacji Rosyjskiej, a teraz pełni przecież funkcję taką namiestnictwa takiego, jest pełnomocnym przedstawicielem prezydenta Federacji Rosyjskiej w północno-kaukaskim okręgu federalnym, ale oczywiście macki właśnie tej putinowskiej opryczniny porozkładane są wszędzie tam, gdzie pieniądze są dostępne, a akurat ta branża, ta ekologiczna branża, tak ją nazwijmy, czy też akurat bardziej precyzyjnie, konkretnie ta, o której mówiłeś, czyli gospodarka odpadami, ona oczywiście również wymaga potężnych nakładów finansowych i gigantycznych innowacji. Na całym świecie wszyscy się zastanawiają, co z tym fantem zrobić i nie może być inaczej w Rosji, która przecież produkuje masę odpadów, choćby ilość, ta grupa mieszkańców, która przecież jest w każdym z regionów, należy do tych producentów, ona też musi sobie jakoś z tym wszystkim radzić, a wiemy, że akurat wywóz choćby odpadów też jest mocno nadwyrężony przez rosyjską inwazję na Ukrainę i oczywiście nie przez Ukraińców, ale przez samych Rosjan, przez to, że choćby kierowców samochodów, bo też mówiłeś o śmieciarce, która zasłaniała ludzi protestujących, no tak, albo autobus, albo śmieciarka, to są dobre rozwiązania znane z rosyjskiej, nawet jeszcze z sowieckiej praktyki. I bardzo dobrze ten artykuł pokazuje właśnie tą nieufność i także dosyć istotną przenikliwość. Tak sobie pomyślałem, jak słuchałem, jak wskazujesz to, co autorzy artykułu mówili, napisali o analizie tej dokumentacji, którą przedstawiono do projektu. Tam wystąpiła jako komentatorka pani Lubow Jakubowska, która jest zastępczynią dyrektora Centrum Ochrony Dzikiej Przyrody. Taka organizacja funkcjonuje w Rosji, doskonale Państwo wiedzą i słyszeli Państwo to na pewno już i od nas, że te ekologiczne, niezależne organizacje są na celowniku władz, bo rzeczywiście za bardzo są niezależne, jak to zwykle w tej sytuacji bywa. I ona faktycznie tutaj mówi, że to naprawdę jest jakaś wybitna hała, jeśli chodzi o przygotowanie tego typu opisu. Tak sobie pomyślałem, że niedługo w zasadzie już można byłoby zaprząc do tego sztuczną inteligencję, żeby napisała taki projekt i byłby on powielokroć sprytniejszy, ale to też oznacza, jak słusznie zwróciłeś i ty, i autorzy artykułu, że ci, którzy się tym zajmują, mają w pełnej pogardzie intelekt ludzi, którzy mogą do tego sięgnąć. Jakkolwiek jest tam naprawdę w Rosji masa ekspertów różnych dziedzin, co oczywiście stoi w sprzeczności z tym, o czym i tutaj my regularnie wspominamy, no ale niestety taka jest prawda. Tam naprawdę ludzie się znają na różnych kwestiach, między innymi na kwestiach ekologicznych, i podkładanie im takiego rodzaju hały, bolwanki, jak się mawia z rosyjskiego, no jest po prostu kolejnym aktem pogardy wobec nich. Już pomijam sam fakt, że cała ta sytuacja jest nosi znamiona przestępstwa na intelekcie i na ludziach oraz ekologii, o czym była przed chwilą mowa.
W drugim tekście posłużyłem się takim portalem Wiorstka, także nam dobrze znanym. I tutaj, proszę Państwa, jest historia różnych przypadków, różnych rodziców i ich dzieci, które zostały wciągnięte przez machinę państwową do świętowania 9 maja. My nagrywamy to 8 maja wczesnym wieczorem. Państwo oglądacie to, przepraszam, słuchacie być może już 9 maja i faktycznie cała ta histeria wokół 9 maja, która rozpętuje się już od wielu lat tuż przed tym świętem, w tym roku, zresztą podobnie jak w zeszłym roku, ma bardzo wyjątkowy wymiar. Wielu rodziców cytowanych przez Wiorstkę wprost nawiązuje tutaj do obecnie trwającej wojny i w ogóle ten tekst zaczyna się od historii przedszkolaka, który tuż po inwazji Rosji na Ukrainę postanowił przedyskutować te wydarzenia ze swoim kolegą ze szkoły. Przepraszam, jeszcze wtedy z przedszkola. I okazało się, że jeden z nich twierdzi, że to Ukraina zaatakowała Rosję, a tutaj ten, nazwijmy to, bohater reportażu, jeden z, twierdził, że to Rosja zaatakowała Ukrainę. Obaj chłopcy nie mogli się dogadać, więc poszli do pani przedszkolanki, która potwierdziła, że no to jednak Ukraina zaatakowała Rosję. I teraz to samo dziecko chodzi do pierwszej klasy i także tutaj inne dzieci w szkole wierzą w tę wersję, co jest już samo w sobie dość zatrważające, że w ten sposób uczy się dzieci. Tu mamy wiele różnych, nazwijmy to, fragmentów dużego problemu. Jednym z nich jest na przykład to, że rodzice, którzy chcieliby w jakiś sposób zaprotestować, wypowiedzieć się przeciwko temu, co się robi w rosyjskich szkołach, a pośrednio przeciwko temu, co się dzieje po prostu w samej Ukrainie, spotykają się z, nawet jeśli nielicznymi, to bardzo agresywnymi, głośnymi zwolennikami tej wojny w rodzicielskich czatach, na spotkaniach rodziców w szkołach. I tu się właśnie pojawia ta jedna rzecz, którą możemy przerzucić, przenieść na całe rosyjskie społeczeństwo. Nawet jeśli tych ludzi, którzy są przeciwko wojnie, jest wielu, to oni często mogą nie chcieć się na ten temat wypowiadać, nie rozumiejąc, nie wiedząc, jaka będzie reakcja otoczenia, ponieważ przekonani są, zresztą często słusznie, że wokół nich są także ludzie o diametralnie odmiennych poglądach. To, co tutaj się pojawia także, to, że w przedszkolach i szkołach udział w różnych imprezach wokół 9 maja jest obowiązkowy, a jednym z typów tych imprez, o czym zresztą tutaj wspominaliśmy raz, dwa, może nawet trzy razy, są parady przedszkolaków. jeden z ojców zapytał, czy to jest obowiązkowe, czy można jakoś dziecko z tego obowiązku wypisać. Dowiedział się, że generalnie jeśli dziecko nie chce brać udziału w paradzie, to po prostu ma nie przychodzić. Zresztą tutaj wspominane jest także to, że 23 lutego przed rocznicą wojny odbywały się tańce z karabinami, zwalniane, no można by wręcz powiedzieć, wyrzucane z lekcji po to, żeby chodziły na treningi musztry, żeby się szykować w tym także do różnego rodzaju imprez, że muszą się uczyć śpiewać, są zachęcane też do różnego rodzaju aktywności, takich nazwijmy to w roli wolontariuszy, na przykład szycie skarpet, robienie siatek maskujących. My to znamy z naszego podwórka, bo także u nas tego typu akcje istnieją. W Polsce na przykład w Krakowie w Bibliotece Wojewódzkiej na ulicy Rajskiej, z tego co wiem, była taka akcja szykowania siatek maskujących dla obrońców Ukrainy. Tu widzimy pewne lustrzane odbicie. To jest ten sam poryw serca, ta sama chęć pomocy, tylko że rozumiemy, że sprawy nie są tutaj symetryczne, sprawy, dla których się tutaj pomaga. W całej tej historii pojawia się jeszcze jedna bardzo ciekawa taka subhistoria. Muszę przyznać, że tekst jest bardzo ciekawy, choć trochę chaotyczny, ale na przykład pan Renat, który się tutaj wypowiadał, mówił, że brał udział w takiej imprezie, która była nazywana Nieśmiertelnym Pułkiem. To był taki marsz ludzi, którzy nieśli w rękach wspólnie zdjęcia swoich członków, swoich rodzin, którzy brali udział w II wojnie światowej, czy jak to chcą Rosjanie w Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej, choć ten termin trochę manipuluje rzeczywistością, ponieważ jak mi się wydaje, powstał po to, żeby wyciąć z tej historii te fragmenty II wojny światowej, z których Rosja nie jest dumna. I ten człowiek nawet na stronie projektu Nieśmiertelny Pułk umieścił zdjęcie swojego dziadka, umieścił jego krótki biogram, tak żeby się tym podzielić z innymi. I kiedyś w 2017 jeszcze roku pan Renat zobaczył zupełnie obce dziecko z portretem jego krewnego w rękach. Zapytał, o co chodzi. Dziecko się bardzo speszyło, zainterweniował nauczyciel tego dziecka i on się wtedy zorientował, ten człowiek, że takie imprezy są jednym wielkim wykorzystaniem społecznego zaufania. Widzimy tutaj, że faktycznie, zresztą o czym mówiliśmy wielokrotnie i co tutaj jest podkreślane, że ci rodzice, przynajmniej jakaś część z nich, nie wszyscy, ale jakaś część z nich bardzo źle się z tym czuje, że te dzieci się wykorzystuje w celach otwarcie propagandowych. Co więcej, padają tutaj wprost informacje, wypowiedzi o tym, że ci ludzie często bardzo poważnie i bardzo osobiście traktowali święto 9 maja jako smutne święto, jako dzień pamięci o milionach ofiar strasznej wojny. I faktycznie narody Związku Radzieckiego podczas tej wojny, tak jak zresztą polski naród, jak wiele narodów, został doświadczony bardzo boleśnie w tamtym czasie i dla wielu z tych ludzi to nie są jakieś tam abstrakcyjne formułki z podręcznika, tylko to są realne historie ich dziadków, pradziadków, czasem rodziców, no tu już zależy od pokolenia. To są prawdziwe blizny w sercach tych ludzi i oni wprost mówią, że nie podobają im się te hasła w stylu możemy powtórzyć. Oczywiście tutaj też o tym wspominaliśmy nieraz, bo to hasło jest wyjątkowo paskudne i wykorzystywanie tego święta do celów propagandowych. I zagadka, na którą nam oczywiście ten artykuł nie odpowiada i prawdę mówiąc nikt w tej chwili nie jest w stanie nam odpowiedzieć na tę zagadkę, to jaka część rodziców i po prostu Rosjan faktycznie tak uważa i tak czuje. Ilu z nich faktycznie ukrywa niechęć do tego, co władza zrobiła z 9 maja, ilu z nich nie czuje się dobrze z tym, że jest to łączone ze współczesną wojną? Czy to jest 5%, czy to jest jakaś niewielka zagubiona w tłumie garstka ludzi, czy to jest milcząca większość? Na to pytanie nie znamy odpowiedzi, ale proszę Państwa, mam silne wrażenie, że zbliża się ten moment, kiedy z wielkim zaskoczeniem odkryjecie Państwo, że Rosjanie mimo wszystko jednak posiadają poglądy polityczne.
I to bardzo wyraziste może się okazać. No zobaczymy, bardzo jestem też tego ciekaw, trzymam za to kciuki, żeby tak się wydarzyło, bo sami Rosjanie na pewno już dostrzegli wiele nowych dla siebie zjawisk od samego początku tej inwazji, która rozpoczęła się w minionym roku w lutym, bo jakoś wcześniej nie dostrzegali wielu z nich, właśnie także tych, którzy dzisiaj już wyraziście i jednoznacznie obstają przy tym, że to wszystko jest jedna wielka katastrofa dla Rosji także, to jeszcze wtedy jakoś nie do końca to dostrzegali, ale pewne wydarzenia, które doprowadziły nas do tego punktu, w którym jesteśmy, czyli 9 maja niemalże, my dzisiaj to mówimy 8 maja 2023 roku i rozmowach o potencjalnym kolejnym świętowaniu Rosji, troszeczkę ograniczonym jednak, jak się wydaje, tak to przynajmniej jest zapowiadane, zobaczymy. No więc oni widzą to już z coraz to nowej perspektywy. Bardzo szanuję, jak Państwo doskonale wiedzą, tak jak Marcin, ważny jej historii, ja bardzo szanuję pracę tych ludzi, którzy pracują wokół podcastu Co Случилось Meduzy, w szczególności oczywiście ukłony przysyłam panu Władysławowi Gorinowi i on właśnie zarejestrował taką rozmowę z panią socjolog Anną Kuleszową w minionym tygodniu, można ją sobie odsłuchać, to jest długa rozmowa, która troszeczkę też uświadamia po nowemu, bo jednak pewnego rodzaju rekapitulacja tego, co się wydarzyło i pewnego rodzaju ewaluacja tego, jak socjolodzy patrzą na rosyjską sytuację, na sytuację świadomości Rosjan, także emigrantów, którzy są emigrantami wewnętrznymi, tymi, którzy opuścili Federację Rosyjską, opuścili, czyli wyjechali poza jej granice, na podziały wewnątrz tych struktur. To naprawdę bardzo interesujące zjawiska. Myślę, że jak będzie po temu okazja dobra, to będziemy mogli się także przyjrzeć z pewnej perspektywy czasowej także tym wątkom, ponieważ no na razie wszystko wskazuje na to, że jest to faktycznie zbyt żywe, zbyt emocjonujące, nas także emocjonujące i bardzo dużo błędów się tutaj popełnia, ale trzymam kciuki za to, co powiedziałeś Marcinie, że Rosjanie mają poglądy, może nie tyle polityczne, co mają poglądy humanistyczne, to znaczy będą obstawali przy życiu i zdrowiu ludzi, najpierw w Ukrainie, a później swoim i będą potrafili jakoś gdzieś w pewnym momencie zareagować. Czekamy na to bardzo niecierpliwie, to prawda, i Państwo to nas słuchający doskonale wiedzą. Słuchają Państwo podcastu Czytamy po rosyjsku na kanale Sprawy Wschodu i teraz przejdziemy do innych wątków, ale niezwykle silnie korespondujących z tym, o czym przed momentem mówił redaktor Strzyżewski. I właśnie chciałbym powiedzieć o jednym z takich wydarzeń o charakterze społecznym. To jest tekst, który odnalazłem w czasopiśmie Holod Media, internetowym czasopiśmie Holod Media, czyli Chłód. Trochę o życiu prowincjonalnych aktorów Rosji, to bym tak mógł o tym powiedzieć. To jest historia i opowieść ostatniej fazy życia, ostatnich miesięcy z życia aktora Artura Szuwałowa, który w prowincjonalnym teatrze miał swoje zatrudnienie. Urodził się w Lysozawodsku, to jest małe miasteczko niedaleko Władywostoku. Państwo pozwolą, że ja tak przytoczę niemalże in extenso jego relacje do ostatnich dni, w zasadzie marca bieżącego roku. Kiedy skończył szkołę, przeniósł się do Władywostoku, aby studiować aktorstwo w tamtejszej Akademii Sztuk Pięknych, a 14 lat temu, kiedy ukończył tą szkołę, tą uczelnię, kolega z klasy zaprosił go do pracy w Teatrze Biestiużewa w miejscowości Ułan-Ude. kiedy wybuchła wojna, mówimy o inwazji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę oczywiście, doszło w teatrze do licznych konfliktów, nie tylko oczywiście w tym teatrze, ale chciałbym, żeby Państwo dowiedzieli się, jaka jest perspektywa tego niecentralnego, niegłównego oczywiście teatru Rosji. Dyrektor artystyczny tego teatru, pan Siergiej Lewicki, został zwolniony w marcu ubiegłego roku, oczywiście za wystąpienie przeciwko wojnie na swoim profilu w Facebooku, a potem zaczęła się presja także na aktorów, w tym na pana Artura Szuwałowa. Powiedziano im, że nie powinni specjalnie komentować tych wydarzeń i powinni po prostu zająć się swoją pracą. 7 maja w zeszłym roku pan Szuwałow we wzburzeniu emocjonalnym zerwał transparenty, które zdobiły w cudzysłowie teatr z literami Z i V. One wisiały na placu przed teatrem właściwie, w widocznym miejscu oczywiście, i dyrekcja tego teatru, rzecz jasna, upomniała go w sposób jednoznaczny, a następnie naciskała, tutaj padają nazwiska przełożonych, i dyrektora teatru oraz samego aktora, o którym mowa, naciskali na niego, żeby próbował być może troszeczkę złagodzić swój pogląd na temat tego, co w kraju się dzieje, i ponownie nakłaniano go, aby wrócił do pracy. Z drugiej zaś do pracy, czyli do aktorstwa, a nie do demonstrowania, tak jak Marcinie przed chwilą powiedziałeś, politycznych poglądów, bo to oczywiście pogląd polityczny, wystąpienie przeciwko wojnie. No więc rzeczywiście proponowano mu różnego rodzaju działania, które miałyby oczyścić jego sumienie i jego kartę teatralną. Aktorstwo to jest oczywiście dosyć skomplikowane przedsięwzięcie, jeśli chodzi o podjęcie zadań zawodowych, jednak można, wiemy o tym nie tylko z tego źródła i z tej historii, ale z innych także, że można łatwo popaść w pewnego rodzaju niełaskę z różnych politycznych także względów. No więc jeśli chodzi o pana Szuwałowa, to proponowano mu publiczne poparcie wojny z jednej strony, po prostu publiczne w sieciach społecznościowych czy też na deskach teatralnych, albo nakłaniano do występowania przed wojskiem, tudzież na występy w szpitalu na jednym z oddziałów, gdzie rekonwalescencję przechodzą rosyjscy żołnierze przywiezieni z ukraińskiego frontu. No tutaj oczywiście po tym poleceniu, czy po tych wskazówkach, Szuwałow wciąż okazywał się być nieugięty, nie szedł na ten kompromis, no i rzecz jasna trafił na czarną listę razem z innymi artystami regionalnymi, także jego żona Swietłana Polianskaja, która napisała list, w którym rezygnowała ze swojej pracy w teatrze, także tym, o którym jest tutaj mowa w Wandle. Nie mogła tolerować tego, co się działo z jej mężem, tego nękania, tego mobbingu specyficznego, politycznego nacisku. Mimo że jest honorową artystką Buriacji, nie została w żaden sposób zaproszona do dalszego współdziałania, do jakiegoś rodzaju konsultacji i pozostania w pracy. No i oczywiście tutaj pan Szuwałow opowiada także o tym, jak czyszczony był repertuar ze sztuk, które mogłyby mieć jakikolwiek, najmniejszy nawet wydźwięk polityczny. Można powiedzieć, że w zasadzie teatry zostały absolutnie rosyjskie, przynajmniej na tym przykładzie to widać, odessane z jakichkolwiek interesujących intelektualnie przedsięwzięć. Raczej oklepuje się tutaj w sposób dosyć płaski, coraz częściej tak jest po prostu, oklepuje się tutaj w sposób dosyć płaski klasykę. Nie to, że to jest złe, żeby klasykę cały czas grać i produkować, ale mimo wszystko pewnie rosyjscy widzowie są zainteresowani także czymś nowym. No i dochodzimy do punktu kulminacyjnego, jeszcze kiedy Szuwałow mógł występować w jedno z jego ostatnich wystąpienie 29 marca tego roku, zagrał w przedstawieniu takim, które nosi tytuł Teatr Iznanka w rosyjskim teatrze dramatycznym właśnie w Ulan-Ude. Po zakończeniu przedstawienia aktor wyszedł na scenę i zwrócił się do publiczności, mówiąc, że dyrekcja od roku wywiera na niego presję, zmusza go do rezygnacji. Następnie niestety wyciągnął taki nożyk do tapet i podciął sobie publicznie na scenie żyły. Trafił do szpitala, zszytą mu rany, przeżył. i po incydencie tym naciski na niego nie ustały. Mówiono i pisano do niego, różnymi kanałami się do niego próbowano dostać, żeby raczej nie polityzował swojego gestu. I tutaj zaczyna się ta mroczna historia, i tak już jest dosyć mroczna, ale wybaczą Państwo, na pewno ona może być niestety jeszcze bardziej fatalna, ponieważ niepolityzacja jego gestu oznaczała ni mniej, ni więcej tylko skierowanie go do szpitala psychiatrycznego na przymusowe niemalże leczenie. Znamy to z historii Związku Radzieckiego. Ta psychiatria represyjna, karacielna psychiatria, to jest coś, co na pewno wielu dysydentom sowieckim strasznie, strasznie zapadło w pamięci, no bo to jest forma oczywiście więzienia i karania, ale w niezwykle specyficznych warunkach, i to próbowano, jak twierdzi Szuwałow, z nim zrobić. Udało mu się, nie bez trudu, jak twierdzi, powiedział to kanałowi telegramowemu Ludzi Bajkału, uciec, wyjechać z Federacji Rosyjskiej, i dlatego też dotarli do niego reporterzy, dziennikarze tego właśnie wydawnictwa Holot, i tą historię mógł, no, w jakiejś mierze nagłośnić. Zastanawiam się, ile jest takich Szuwałowów w dzisiejszej Rosji, ilu ma poglądy polityczne jeszcze jakieś, Marcinie.
Znaczy, tutaj pragnę Państwu przede wszystkim przypomnieć, że jedną z podstawowych tez rosyjskiej propagandy, oczywiście takich tez jest wiele, jest to, że w tej chwili, proszę Państwa, świat, głównie ten zachodni, ale generalnie świat, odwołuje, kanceluje rosyjską kulturę, że nie pozwala się jej rozwijać, że nie pozwala Rosji być Rosją. Tymczasem, jak Państwo widzicie, tego typu procesy faktycznie zachodzą, ale w dużej mierze wewnątrz tego kraju. Oczywiście na zewnątrz także, jeśli dobrze poszukamy, znajdziemy takie sytuacje, w których świat w jakiś sposób odwraca się od tej rosyjskiej kultury z obrzydzeniem i wstrętem, łącząc tę rosyjską kulturę z rosyjskimi zbrodniami wojennymi, co nie zawsze jest uzasadnione. Jest to odruch emocjonalny, ale rozumiemy te emocje. Natomiast, tak jak mówisz, faktycznie pytanie, ilu jeszcze takich ludzi jest tutaj? To jest kolejna ciekawostka w tym sensie, że każdy moment w historii, który tłumił wyraz artystyczny, w gruncie rzeczy do pewnego stopnia ten wyraz artystyczny tak naprawdę stymulował. W tym sensie, że chociażby na przykład władza radziecka dała nam bardzo wiele utalentowanych ludzi, którzy musieli się ukrywać, musieli swoje powieści, wiersze, filmy, swój przekaz w jakiś sposób obudowywać na różne sposoby, żeby uniknąć swojego rodzaju bardziej lub mniej jawnej cenzury. Mój ukochany przykład, na przykład Trudno być Bogiem braci Strugackich, także było powieścią antyradziecką w gruncie rzecz biorąc, także komentowało te wydarzenia bieżące, ale jako że trzeba było włożyć dodatkowy wysiłek w ukrycie tych treści, no to tutaj autorzy musieli się wybitnie postarać. Nie twierdzę, że to dobrze, że istnieją takie represyjne warunki, które w pewnym stopniu sprzyjają powstawaniu ciekawych, wartych uwagi i wartych zapamiętania dzieł kultury, natomiast warto będzie to wszystko obserwować, kiedy kiedy putinowska Rosja upadnie, i kiedy to wszystko się wyleje na zewnątrz, bo jest duża szansa, że ci ludzie, którzy długo się zastanawiali, czy ktoś wyda ich komentarz społeczny do bieżącej sytuacji, w końcu, kiedy będą mogli to zrobić, to bardzo możliwe, że dostaniemy przynajmniej kilka klasyków, które później będziemy jeszcze dziesięcioleciami czytać. Ja sam jestem ciekawy, co nas w tej materii dopadnie, a póki co trzeba tylko trzymać kciuki, żeby system polityczny, który doprowadza ludzi do takich skrajności, jak ta, która wydarzyła się na scenie, no żeby jak najszybciej się skończył.
Oby tak się stało, rzeczywiście. od przestrzeni kultury i tragedii osobistej niewątpliwie oraz rodzinnej Artura Szewołowa chciałbym przejść troszeczkę do nowoczesnych technologii wymieszanych z historią co nieco. Chciałbym Państwu zaproponować zerknięcie na naszą półkę redakcyjną, bo ta zapełnia się dzięki wydawnictwu Poltekst. Kolejna rzecz z serii Prześwity. Bardzo serdecznie dziękujemy za tą przesyłkę. To jest książka Chrisa Millera, Wielka wojna o chipy. Jak USA i Chiny walczą o technologiczną dominację nad światem. Zaraz chciałbym trochę o technologiach nowoczesnych powiedzieć z perspektywy rosyjskiej, ale pozwólcie Państwo na smakowity cytat moim zdaniem z tej publikacji, z tej książki, bo naprawdę jest wciągająca i serdecznie Wam wszystkim ją polecam. Kiedy Joe Biden, to jest mowa o ekonomii, o gospodarce, o świecie covidowym, w pełni covidowym. Kiedy Joe Biden i Angela Merkel zapytali, dlaczego fabryki samochodów w ich krajach zostały zamknięte, odpowiedź odniosła się do łańcuchów dostaw o zdumiewającej złożoności. Typowy chip może być zaprojektowany na bazie architektury japońskiej firmy ARM, której siedziba mieści się w Wielkiej Brytanii, przez zespół inżynierów w Kalifornii i Izraelu i przy użyciu oprogramowania ze Stanów Zjednoczonych. Gdy projekt jest gotowy, wysyła się go do fabryki w Tajwanie, która kupuje ultraczyste płytki krzemowe i specjalistyczne gazy w Japonii. Następnie projekt jest wycinany w waflach krzemowych z wykorzystaniem najprecyzyjniejszych maszyn na świecie, które potrafią wytrawiać, nanosić i odmierzać warstwy materiałów o grubości kilku atomów. Bez tych maszyn, które produkowane są głównie przez 5 firm, jedną holenderską, jedną japońską i 3 kalifornijskie, produkcja chipów jest praktycznie niemożliwa. Następnie układy scalone są pakowane i testowane, często w Azji Południowo-Wschodniej i wysyłane do Chin, gdzie buduje się z nich smartfony czy komputery. To jest cytat z tej publikacji Wielka wojna o chipy, jak USA i Chiny walczą o technologiczną dominację nad światem. Ciekawa rzecz, Chris Miller jest jej autorem, polski przekład, którego autorem kartkuje teraz właśnie jest pani Aleksandra Samson-Banasik i pan Michał Gładki. I ja chciałbym powiedzieć, że teraz chciałbym właśnie powiedzieć o chipach, które są na pewno jedną z ważnych składowych carsharingu, czyli udostępniania, wracamy do słowa sharing poniekąd też tutaj, udostępniania samochodów użytkownikom, którzy chcą się przemieścić z punktu A do punktu B dzięki aplikacjom chipom wmontowanym zarówno do ich smartfonów, jak i do pojazdów, które są wynajmowane. Otóż to jest tekst, który odszukałem w Forbesie w ubiegłym tygodniu, właściwie na przełomie tego tygodnia. Określiłbym to takim tytułem już od siebie, parada i paranoja. Otóż moskiewski carsharing City Drive odradza, drodzy Państwo, przemieszczanie się pojazdami tej firmy w centrum Moskwy. Tu chodzi o dwa bulwary, o dwa takie pierścienie bulwarów, ze względu na problemy z nawigacją GPS, które mają potrwać do 9 maja. Jest to najpewniej związane z zakłócaniem sygnału, które w Moskwie uruchomiono przed tym jutrzejszym patoświętem, które się tam będzie odbywało. Jak wiadomo, bez GPS firma taka jak Carsharing City Drive nie jest w stanie naliczyć ani właściwie opłaty, ani zlokalizować właściwie pożyczenia pojazdu, gdzie on jest, ba nawet nie wie na pewno, jak go odnaleźć szybko, jeśli by się samochód faktycznie z klientem przemieścił. No i podobne wskazania, czyli właściwie zalecenia, prośby o wycofanie się z wykorzystania samochodów i nie tylko samochodów, miały być przekazywane przez firmę Jurend. To są akurat hulajnogi do wypożyczenia w Moskwie, a także aplikacje korporacji takich jak Yandex również przestały funkcjonować w centralnej części Moskwy w sposób no, taki, który umożliwia z nich efektywne korzystanie. Słowem, część cyfrowego miasta, a Moskwa niewątpliwie jest częściowo cyfrowym miastem, została wyłączona i to już 3 maja. Jak twierdzą specjaliści i obserwatorzy tego wyłączenia, tego odpięcia od GPS-u, stało się to po incydencie z agresywnymi dronami, także są nasączone chipami różnymi, które latały nad Kremlem i w zasadzie uderzyły w kopułę Pałacu Senackiego. rosyjskie władze oczywiście obwiniły w tym ataku Ukrainę. Tutaj wszystko jest grubymi nićmi szyte, jak wiemy. Marcin doskonale na pewno mógłby to jeszcze raz Państwu, bo dokładnie to śledzi, wyjaśnić. Jak to czytałem, Marcinie, to też sobie przypomniałem, czytałem tą historię o tym GPS-ie w Moskwie, to sobie przypomniałem, gdzieś szukałem w pamięci i była taka historia, taki happening cyfrowy. No oczywiście to, co się dzieje w Moskwie, tego bym do happeningu nie porównał, ale w 2020 roku berliński artysta, niejaki Simon Weckert, postanowił pokazać ludziom, jak bardzo ich życie zależy od Google Maps. I ten mężczyzna postanowił zakorkować stolicę Niemiec i zrobił to w taki sposób dosyć technologicznie prosty, jakby się wydawało. Wziął ze sobą wózeczek taki dziecięcy do ciągnięcia z 99 telefonami, które nawigowały w Google Maps. I no, na niemal pustych ulicach Berlina sobie spacerował w pewnym momencie, ponieważ wybudował na mapach Google'a wirtualny korek. No i w tym celu oczywiście woził przez chwilę dłuższą właśnie te smartfony, które pracowały na jego rzecz. No i całe to przedsięwzięcie miało dać aplikacji sygnał, że na ulicy jest duży ruch, to jest jasne. Państwo doskonale, którzy korzystają z tego typu udogodnień jednak, jest, na pewno są tego świadomi. Jakaś część ludzi przesiadła się wtedy do komunikacji miejskiej, zrezygnowała z podróżowania w ogóle po mieście. No, w Rosji nie trzeba happeningów, to życie kieruje ludzi na taką ścianę specyficzną, no i mamy to, co mamy właściwie teraz, prawda, Marcinie?
Tutaj się odwołam do tego, co mówił Ruslan Lewijew z Conflict Intelligence Team, który mówił, że generalnie żyjąc w Moskwie z takim głuszeniem GPS-ów, od czasu do czasu człowiek się spotyka. To faktycznie nie jest technologia, która jest tam zupełnie nieznana, natomiast faktycznie tutaj mówimy o jakiejś skali wcześniej aż tak nieobserwowanej i faktycznie są doniesienia mówiące, że to się wydarzyło po tych atakach. A tutaj, tak jak mówiłeś o grubych niciach, tutaj, proszę Państwa, ja wciąż nie jestem w stanie jednoznacznie na podstawie istniejących w ogólnym dostępie danych stwierdzić, jaka wersja jest najbardziej prawdopodobna. Osobiście skłaniam się do tego, że to był albo atak faktycznie ukraiński, albo to była wewnętrzna siła sprawcza bliska szczytom władzy, ale jednak wobec samego szczytu władzy opozycyjna. Wynika to z prostego faktu, że jest to na tyle niekorzystna sytuacja dla samego szczytu władzy, że trudno mi uwierzyć, że ci ludzie zrobiliby coś aż tak głupiego, ale ostatecznie to też nie jest wykluczone. Oni już do tej pory wiele głupich decyzji podejmowali. Natomiast faktycznie takie głuszenie GPS-ów, zwłaszcza w okolicach 9 maja, może tutaj być pewną przeszkodą dla dalszych tego typu sytuacji, ale to nie jest jedyny środek ostrożności, który został podjęty. W dziesiątkach rosyjskich regionów zakazano wszelkich lotów dronami. Po prostu drony okazały się przyczyną pewnego zamieszania, więc całkowicie zakazano takich lotów. I tutaj, proszę Państwa, wydaje się to naturalne, prawda, i do pewnego stopnia błahe. No, większość z nas w życiu dronem nie latała i dla większości z nas są to wyłącznie działania takie rekreacyjne. Duże dzieci sobie kupują zabawki, no ale okazuje się, już tutaj branża podliczyła straty. Już w obliczu tych wszystkich strat, które ponosi rosyjska gospodarka, to nie są poważne kwoty, no ale jednak już to liczenie strat się tutaj faktycznie zaczęło i okazało się, że to są poważne kwoty firm, które zajmują się bardzo różnymi działaniami związanymi z branżą i budowlaną, i z kontrolami różnymi, choćby ekologicznymi, i z filmowaniem. No, czy po prostu dron jako narzędzie profesjonalne jest wykorzystywany, zresztą nie tylko w Rosji. do różnych działań. Pamiętajmy, że są drony specjalistyczne z termowizją, z lidarami, to drony opryskowe do spryskiwania pól. No, jest tutaj wiele spektrów działalności ludzkiej, które te drony wykorzystują, nie tylko żołnierze i amatorzy fotografii cyfrowej się tym zajmują. I ta panika związana z użyciem dronów tutaj atakuje różne sfery życia właśnie i tak jak tutaj mówiłeś, GPS szwankuje i dronów nie wolno używać. Pytanie brzmi, co będzie, jak się naprawdę zacznie dziać poważnie, bo póki co to są tylko takie działania, nazwijmy to przygotowawcze, a w którymś momencie ta ukraińska ofensywa faktycznie ruszy i zobaczymy, co się wtedy będzie działo, bo już teraz w społeczeństwie rosyjskim obserwujemy pewien niepokój, a być może niedługo on się zmieni w po prostu strach.
I wtedy być może nastąpi coś, co można byłoby określić słowem zmiana. Marcinie, zanim to słowo zagości u nas w podcaście, bo przygotowała o nim krótką notatkę językową Magda Paciorek, zmiana, to serdecznie dziękuję Ci za dzisiejsze spotkanie. Przypominam Państwu, że wydajemy nasz podcast, czytamy po rosyjsku co tydzień. W poniedziałki późnym wieczorem jesteśmy dostępni na platformach streamingowych, tam gdzie słucha się zazwyczaj podcastów, Państwa ulubionych podcastów, także Państwa ulubionego podcastu Czytamy po rosyjsku, a następnego dnia w okolicach południa na kanale YouTube Sprawy Wschodu także można sobie spokojnie nas posłuchać, można także wracać do poprzednich wydań. To było akurat wydanie 118 Czytamy po rosyjsku, na zakończenie Magdalena Paciorek ze słowem zmiana. Dziękuję Ci, Marcinie, do usłyszenia.
Dziękuję.
В артикуле появилось такое здание. По сведениям канала, сотрудникам полиции объявили, что будет активирована смена локации GPS. Według информации канала, сотрудникам полиции оглашено, что будет активирована смена локализации GPS. Звучу вашу увагу на слово «смена». Означает оно «змена», але należy pamiętać, że w rosyjskim są co najmniej dwa słowa określające różnego rodzaju zmiany. Słowo zmiana odnosi się do zmiany czegoś, tak jak w przytoczonym zdaniu, ale też do odcinka czasu, w trakcie którego dana grupa pracujących ludzi zastępowana jest drugą grupą. Na przykład работать na dwie zmiany, pracować na dwie zmiany. To też podobnie jak w polskim określenie na grupę ludzi pracującą na zmiany. Na przykład skoro przyjdzie druga nocna zmiana. Wkrótce przyjdzie druga nocna zmiana. Ale żeby nie było za łatwo, mamy jeszcze w rosyjskim drugie słowo – zmienienie, które przetłumaczymy tak samo jako zmiana. Niemniej jednak występuje ono w nieco innym kontekście. Słowa zmienienie użyjemy odnośnie zmiany natężenia, kierunku, charakteru itd. Na przykład zmienienie skorości, zmiana prędkości, zmienienie klimatu, zmienienie w zakonodawstwie, zmiany w prawodawstwie, zmienienie głosu, zmiana głosu i wiele, wiele innych kontekstów z jakąś zmianą. Na koniec jeszcze jedna ciekawostka. Zmiana to też перемена i jest takie bardzo znane dzieło literackie, którego tytuł brzmi Na zachodzie bez zmian, a jego rosyjski odpowiednik to Na zachodnim froncie bez перемен.